gościem Raptularza Teatru jest pani Anna Ilczuk, aktorka Teatru Powszechnego w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim.
26 stycznia w Teatrze Polskim w Podziemiu odbyła się prapremiera światowa Balkonów Pieśni Miłosnych. Przedstawienia w reżyserii Krystiana Lupy, którym za bazę scenariusza posłużyły dramat Federico Garcia Lorchi Don Bernardy Alba, powieść Johna Keziego Lato oraz Wędrówka Adeli, monolog Anny Ilczuk. Proszę powiedzieć, w jakich okolicznościach została pani współautorką scenariusza?
Myślę, że to nie jest dla nikogo niespodzianką, że aktorzy w Teatrze Polskim, mam na myśli w ogóle w Teatrze w Polsce, piszą sobie teksty. Rzadko są wymieniani jako współautorzy. Mam nadzieję, że to się zmieni, dlatego, że to jest praktyka stosowana prawie przy każdym spektaklu i przy każdym takim spektaklu, powiedzmy, gdzie powstaje scenariusz, czy to na bazie improwizacji, czy po prostu jest stworzony w trakcie prób, aktorzy są po prostu autorami tekstów. Natomiast całą śmietankę zazwyczaj spija albo dramaturg, albo reżyser, który tworzy scenariusz. Rzadko są wymieniani, ponieważ to jest trochę nie w porządku. I też ośmielona tym, co zrobiła Ania Smolar przy tekście, przy scenariuszu melodramatu, gdzie wymieniła nas po prostu, ponieważ tekst powstał na bazie improwizacji naszych, wymieniła nas jako współautorów tekstu i jesteśmy zgłoszeni do ZAIKS-u, to po prostu zawalczyłam o to, żeby też być wymieniona jako autorka tego monologu. Natomiast to, żeby ten monolog powstał i żeby taki był, żeby taki był może nie do końca, ale to, żeby on powstał, to był pomysł Krystiana Lupy. On powiedział, że teraz jest potrzebny monolog o miłości. A ponieważ już wcześniej zdarzało mi się pisać różne teksty do jego spektakli, to on powiedział, słuchaj, napisz coś. Powiedział, napisz coś i ja coś napiszę. Ja napisałam, on napisał, ja mu pokazałam, on mi nie pokazał, bo powiedział, wiesz co, twój mi się bardziej podoba, bo jest taki dziki. Ale ostatecznie opracował ten monolog, Krystian dodał tam parę swoich zdań, ale jakby cała koncepcja i większość tekstu jest moje.
Bo to jest tak, sytuacja w dramacie Lorchi, mamy nas pani bohaterki, prawda, patrząc, wchodząc w strukturę dramatu, no to jest tam taka scena doprowadzonej na skraj szaleństwa dziewczyny, która jest właściwie, pochodzi z opresyjnego domu na chwilę przed popełnieniem samobójstwa. Natomiast u Lupy mamy scenę, gdzie najpierw widzimy panią na wielkoformatowej projekcji, gdzie krąży pani w jakichś bagniskach i potem mamy takie, następuje cięcie, krzyk na widowni i wkracza pani między publiczność i zadaje pytania. Czemu każesz mi biec swoim wariactwem gdzieś? I pada to słynne, już postać ci się zerwała ze smyczy. Nie zostawiłeś mi nic. I teraz tak, dla odbiorców, dla widowni nie jest do końca jasne i pewnie może takie nie ma być, czy ten monolog jest objawem buntu aktorki, czy postaci, czy nie ma już czegoś takiego jak postać sceniczna. Czy jest to bunt skierowany do reżysera, czy to są słowa wypowiedziane do widowni? Bo tutaj tych kilka porządków się ze sobą miesza.
Tak jest. Dokładnie tak jest. I tak miało być. I takie było zamierzenie.
Pomieszać.
Nie wiem, czego pan ode mnie w tej chwili oczekuje, żebym jasno określiła, co to ma być. No nie. My bardzo dużo rozmawialiśmy o takim pojęciu, o którym pisze Olga Tokarczuk o metaksie, czyli o takim świecie, gdzie spotykają się postaci, różne twory i o wymieszaniu takiego świata postaci, ale też wyobraźni autora co jest wyobraźnią autora, a co już postać autonomicznie jakby, wiadomo, że to wszystko pochodzi z naszego mózgu, ale jakby myślę, że dla osób, które pracują kreatywnie i nie mówię tu tylko o artystkach i artystach, czasami to, skąd przychodzi nam do głowy jakiś pomysł czy myśl, jest dla nas dużym zaskoczeniem. I jakby tak wytłumaczyć komuś, kto się nie zajmuje teatrem, to jest próba też uchwycenia pewnego rodzaju wieloznaczności tego, gdzie się kończy postać, gdzie się zaczyna autor, gdzie się zaczyna aktorka, co jest od Lorki, co jest od Krystiana, co jest ode mnie. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, dlatego że ja w ogóle dążę do czegoś takiego w sztuce, myślę, jak każda artystka czy artysta, żeby widz miał duże pole do interpretacji. To znaczy, żeby mógł sobie to jakby w dowolny sposób interpretować, w zależności od nastroju danego dnia, bo przecież też odbiór naszej sztuki zależy przede wszystkim od nas samych, to znaczy odbiór jakiejkolwiek sztuki, więc w zależności od dnia i też własnych poglądów czy przekonań, w różny sposób interpretujemy dane sceny czy teksty. I bardzo się cieszę, że Pan tutaj pyta, o co chodzi i jakby co jest postacią, co jest aktorką. To jest dla mnie bardzo miłe. Właśnie o to myślę, że o to nam chodziło.
Bo pierwsze skojarzenie to jest jednak takie, że nie znając kulis, bo nie znam kulis, w sensie nie wiem, co się wydarzyło na próbach, że jednak pojawił się jakiś rodzaj pani buntu wobec tego, co pani robi na scenie. I zadanie, które określił dla niej reżyser, było dla niej niewystarczające, nie akceptowała go i następuje jakiś rodzaj buntu w finale. Ale pani mi mówi, że zaczęło się od tego, że to reżyser poprosił panią o monolog. Znaczy nie zbuntowała się pani w trakcie prób?
Nie, to nie było. Szczerze mówiąc, bardzo długo jakby pisałam to w dosyć, nie jakoś strasznie długo, ale pisałam to w mieszkaniu, pisałam to w dużych bólach, bo Krystian chciał monolog o miłości.
Tylko powiedział, że to jest monolog o miłości, czy coś więcej?
Nie, to znaczy wiadomo, bo że to było pod wpływem pracy nad postacią Adeli i właściwie trzeba było się zastanowić, żeby jakby, to nie jest zapis jakiejś awantury z próby Brońcie Panie Boże, nie. Znaczy, myślę, że po pierwsze, nie wiem, ja nie pamiętam, żebym kiedyś urządziła jakąkolwiek awanturę na próbie u Krystiana, albo Krystian urządził mi jakąkolwiek awanturę, bo on nie pracuje wbrew temu, co ludzie lubią powtarzać, w atmosferze awantury, tylko raczej w atmosferze jakiejś takiej bardzo przenikliwego procesu twórczego, do którego naprawdę trzeba mocno się przygotować i dużo pracy wykonać i wewnętrznej, ale też takiej intelektualnej. Podstawą jest myśl o postaci Adeli w dramacie Lorki i w ogóle o interpretacji Lorki, tego świata, w którym żył i tego, w jaki sposób on koresponduje z tym światem, w którym my obecnie żyjemy. I Adela w dramacie, ona ucieka. Ucieka, w końcu ucieka w samobójstwo. I bardzo zainspirowało mnie to takie hasło ucieczki, wyrwania się i pewnego rodzaju dążenia do wolności, bo dla mnie Adela nie, ona, miłość do Peppermano jest pewnego rodzaju pretekstem do wyrwania się z tego domu, ale też do końca tego nie wiemy, ponieważ być może ona jest prawdziwa, ale z drugiej strony co to za różnica, dlatego że jak my zakochujemy się w drugiej osobie, to też oprócz tych wszystkich reakcji chemicznych, które następują w naszym organizmie, też bardzo atrakcyjne jest dla nas to, w jaki sposób druga osoba nas widzi. Szczególnie na początku, na tym pierwszym etapie zakochania, że buduje jakiś taki obraz, pewnego rodzaju personę, którą sobie kreuje sobie nasz obraz i jakieś takie duże zafascynowanie tą całą przestrzenią, to znaczy czym jest ta ucieczka, a czym może ona być, czym może być ucieczka, czy jakiś żal, czy w końcu powrót, bo Adela wraca na scenę i jest rozgrywana ostatnia scena między nią a Martirio, czyli to, co się dzieje przed ucieczką Adeli. Właściwie mamy tu takie zaburzenie czasowe, ale ponieważ w całej dramaturgii spektaklu te przesunięcia czasowe się zdarzają, więc właściwie to nie jest nic nowego, pasuje do koncepcji. To, co Pan określił jako bagniska, to są szuwary. Ponieważ Adela w tekście Lorki mówi, on zabiera mnie w szuwary, czyli to jest gdzieś miejsce, gdzie się spotykają. I właściwie nie wiadomo, gdzie ta podróż się odbywa, czy ona odbywa się w naszej, w głowie tej postaci. Czyli trochę tak jak my, nie wiem, jesteśmy z kimś umówieni, czekamy na to spotkanie i projektujemy sobie bardzo często, jak ono będzie wyglądać, zwłaszcza jeszcze, jeśli jesteśmy w jakiejś relacji romantycznej z tą osobą, choć nie tylko. Więc nie wiadomo, czy ona, czy to się już wydarzyło, czy wydarza się właśnie w tej chwili, czy wydarzy się za chwilę. Właściwie ta mnogość interpretacji jest troszkę po to dla mnie, żeby zaangażować widza. Moim marzeniem w ogóle jest stwarzanie takich sytuacji, w których widz odczuwa emocje, jest bardzo zaangażowany emocjonalnie, ale nie wynika to tylko i wyłącznie z tego, co ogląda, to znaczy z tego, jak mu się to fabularnie łączy. Tylko dzieje się właśnie na styku mojego działania jako aktorki, artystki na scenie i widza wyobrażeniu o tym działaniu. I właściwie mogę powiedzieć, że tego nauczył mnie Krystian Lupa, że teatr polega troszeczkę na tej szarej strefie między widzem a aktorem, na tym, co na tej wielości troszkę interpretacji, na stwarzaniu pewnego rodzaju atmosfery, energii. I to jest dla widza najbardziej angażujące i takie przejmujące, ponieważ w momencie, kiedy wszystko od początku do końca wiadomo, i traktuje się troszeczkę widza czy widzkę jak idiotę i opowiada im się coś, to wydaje mi się, że to nie jest sposób na współczesny teatr, dlatego że przy tych możliwościach kina czy angażujących seriali to nie jest ta droga, ponieważ obraz w kinie prawdopodobnie jest doskonalszy niż w teatrze. Natomiast coś, co się dzieje na zderzeniu energii, tego się nie da uzyskać, jeżeli się nie występuje na żywo. I tutaj się zgodzę, że jakby tutaj jest ta kontynuowana myśl teatralna od początku powstania teatru, czyli rytuał.
Obecność reżysera na każdym przedstawieniu, który bez przerwy rzuca w stronę Pani postaci, nie tylko w stronę Pani postaci, różne swoje komentarze i uwagi, wywołuje takie wrażenie no, pewnej walki. To jest tak jak, znaczy w ogóle w tym przedstawieniu Lupa właściwie podważa cały czas, neguje wiarygodność tego, co się dzieje, nie tylko Pani. I tak jak gdyby obraca w ironię. Gdyby mówi coś serio, a za chwilę to w jakiś sposób ośmiesza. Mimo to, Pani aktorzy, jesteście na tej scenie bardzo mocno osadzeni w strukturze przedstawienia. Jesteście silną taką przeciwwagą dla reżysera. I tutaj zastanawia mnie, czy za każdym takim przedstawieniem podejmuje Pani, każdym kolejnym przedstawieniem podejmuje Pani rodzaj walki z reżyserem siedzącym tam na widowni o swoją postać i jej rację, czy to tak wygląda? Czy to jest zupełnie inaczej? Czy to jest po prostu współpraca? Czy to jest...
Oczywiście, że to jest współpraca. Przecież jesteśmy ludźmi świadomymi. Tu się nie odbywa jakaś psychodrama. Ta droga Krystiana od reżysera do reżysera i aktora, bo w tej chwili właściwie jest takim samym aktorem jak wszyscy inni my na scenie. Ona była wieloetapowa, to znaczy już przy wycince zdarzały się komentarze, ale one były bardzo skąpe. Natomiast przy procesie zaczął się dialog między reżyserem a postacią...
Panny Bürstner.
Ach, nie tylko tak, Panny Bürstner, to ja wiem, co grałam, ale też między głównym bohaterem, chyba najbardziej w scenie oczekiwania na Panny Bürstner, rozpoczął się ten pełny dialog. W Capri już niektóre fragmenty zostały spisane, dołączone do tekstu. W Imagine już Christian napisał dla siebie duże fragmenty tekstu i było wiadomo, że on je mówi. Natomiast tu też są duże fragmenty takie, które po prostu to jest współpraca. No, to jest jakby prowadzenie widza cały czas troszeczkę na manowce, żeby odsłaniać kolejne warstwy interpretacyjne. To, że coś jest serio, a za chwilę jest podważane. I właściwie widz musi podjąć decyzję. I ja to bardzo lubię. Po prostu bardzo to lubię. No, nie wyobrażam sobie grania tych spektakli, gdzie Krystian właściwie jest wpisany jako aktor, żeby to się mogło odbyć bez Krystiana, no bo one mają taką w tej chwili strukturę i są w ten sposób pomyślane, że to jest niezbędny element. Zresztą uważam, że ta droga jest jakaś wspaniała, dlatego że obnaża to, że no jednak każdy spektakl stworzył jakiś reżyser i on dokładnie w różny sposób kierował tym światem w trakcie prób, więc pozostawienie tego i udawanie, że go nie ma w trakcie prezentacji spektaklu jest pewnego rodzaju kłamstwem. Ja nie mówię, że w tej chwili każdy reżyser powinien na bieżąco dawać uwagi aktorom, natomiast to, że Krystian to odkrył i odkrył, że pójście tą prawdą i komentowanie tego, co się dzieje na scenie z jego punktu widzenia, twórcy, scenariusza, reżyserii, scenografii, świateł, myślę, że jest bardzo ciekawym odkryciem i to jest bardzo fajne. Chciałabym zobaczyć taki spektakl, w którym nie gram, bo nie ukrywam, że te spektakle na przykład z Wilna, gdzie aktorzy są fantastyczni, ale tam nie za bardzo udaje się wejść w dialog, ponieważ jest to pomieszanie języków, to znaczy Krystian no, nie mówi po litewsku, a spektakle są prezentowane w języku litewskim, więc uzyskanie tej jakości jest no, niemożliwe.
Pracowała Pani z Krystianem Lupą przy 6 przedstawieniach do tej pory. Poczekalnia, Zero, Wycinka, Proces, Capri, Wyspa Uciekinierów, Imagine i ostatnio Balkony, czyli pieśni miłosne. Jednocześnie nie lubi być Pani określana tym mianem aktorki Krystiana Lupy. Na swój użytek powiedziała Pani, wolę być studentką Krystiana Lupy.
Ach, no tak, powiedziałam to w jednym bardzo dobrym wywiadzie, bardzo dobrze przeprowadzonym.
I studia są, jak wiadomo, wyższą uczelnią. Pani wspomniała o tej szarej strefie, ale czy zdobyła Pani na tej uczelni wiedzę, które nie posiadła wcześniej ani w szkole teatralnej, ani w pracy z innymi reżyserami?
To tak zawsze jest, że jak człowiek coś powie w jednym wywiadzie, to potem następna osoba robiąca wywiad robi sobie briefing i mówi, pani nie lubi, albo pani powiedziałam to, bo akurat w tym dniu jakoś tak poczułam, że fajnie jest to powiedzieć. To nie o to chodzi, że ja nie lubię być określana aktorką Krystiana Lupy. Ja jestem bardzo dumna z tego, że jestem aktorką Krystiana Lupy i że zagram u niego w 6 spektaklach i mam nadzieję, że zagram jeszcze w niejednym. Bardzo o tym marzę. Natomiast powiedziałam tak wtedy, dlatego że wydało mi się to bardzo ważne, żeby położyć, żeby jakby zwrócić uwagę na to, jaką rolę w Teatrze Polskim pełni Krystian Lupa. To znaczy, on jest przede wszystkim mistrzem. I wbrew temu, że teraz super jest obrzygać każdy autorytet, to jest to niepodważalne. To znaczy, jego sposób pracy, myślę, że ukształtował polski współczesny teatr. Nawet jeśli to było na zasadzie takiej, że ktoś powiedział, dobra, to ja będę robić zupełnie inaczej. Ale jest punktem odniesienia dla wielu, wielu pokoleń twórców. Wiem o tym, bo z nimi rozmawiałam, często też z nimi współpracowałam i nawet nazwiska, ponieważ to były rozmowy prywatne, więc nie chciałabym ich tutaj cytować, ale myślę, żeby nasi słuchacze, bo to są słuchacze podcastu, bardzo by się zdziwili, gdyby usłyszeli, kto jest fanem Krystiana Lupy, na przykład obejrzał 15 razy ten sam spektakl. Są to osoby, które pracują zupełnie inną metodą albo tworzą zupełnie inny teatr, a jednak Krystian był dla nich punktem odniesienia. Dlatego powiedziałam, że jestem studentką, bo po prostu uczę się. A pytanie, czy... No, myślę, że dobrze, to odpowiedź jest prosta. Tak, wszystko, czego nauczyłam się o teatrze, o graniu i aktorstwie, nauczyłam się od Krystiana Lupy.
Krótka piłka.
Tak.
Według Krystiana Lupy każde przedstawienie powinno być odnowieniem aktu twórczego, a nie reprodukowaniem gotowych form. No i to jest to wielkie wyzwanie dla aktora, który musi znaleźć w sobie za każdym razem te dodatkowe źródła energii, żeby za każdym razem zagwarantować roli świeżość podczas scenicznej eksploatacji. Czy pani w jakiś określony sposób pomaga sobie, radzi sobie? Jak pani sobie radzi w tej sytuacji?
Po pierwsze, wydaje mi się, że to można rozwinąć na wszystkie spektakle. I właściwie... To nie jest kwestia pewnego rodzaju metody, tylko podejścia do zawodu, że faktycznie powinno być tak, grając nawet rzeczy, które się wydają z pozoru banalne. Trzeba do każdego spektaklu podejść na nowo, nawet, nie wiem, do najgłupszej farsy. I żeby to po prostu było śmieszne, żeby to było żywe. I wiem, że moi koledzy, którzy nawet biorą udział w spektaklach komercyjnych, ci, którzy chcą naprawdę, żeby to dobrze wyszło, też w ten sposób się starają. Więc to jest znój aktorski, niezależnie od tego, czy gramy spektakl Krystiana Lupy, czy pana Iksińskiego. Na tym polega ten znój aktorski, żeby na każde spotkanie z publicznością znaleźć nową energię. Teraz pytanie jest, zadajemy pytanie dosyć mętne, czyli czym ta energia jest? Bardzo trudno to wytłumaczyć troszeczkę widzom, ale ponieważ jest to zawód, więc korzystamy z jakichś narzędzi, korzystamy, mówiąc, mówimy, aktorki i aktorzy, korzystamy z narzędzi, których się po prostu nauczyliśmy. Czyli z budowania pejzażu i z monologu wewnętrznego. Budowanie pejzażu, to bym powiedziała, że to jest rozwinięcie pojęcia monologu wewnętrznego, czyli rozwinięcie jakby techniki Stanisławskiego, ale też o wiele, wiele różnych elementów dostosowanych do naszej współczesnej wiedzy o człowieku, o jego psychice, o psychologii.
A czy w tym odświeżaniu postaci, kiedy wraca się każdego wieczoru, czy pomagają improwizacje, które występują w przedstawieniach Krystiana Lupy, prawda?
Nie wiem, jakby pan mógł podać przykład konkretny.
Na przykład ta Susan Sontag w Imagine, prawda?
Tam nie ma improwizacji. Tam jest spisane wszystko tak, jak idzie. Jak to są... No, jakby to jest spektakl grany według scenariusza.
A te ostatnie 5 minut? Kiedy mamy 5 minut.
Aha, dobrze. No to już nie jest postać Susan Sontag, tylko to są aktywistki, jak to mówi Krystian. Faktycznie jest taka scena improwizacji. Czy to pomaga w innych scenach? Myślę, że ponieważ aktor i aktorka są ludźmi, a nie jakimś tam instrumentem takim, na którym się gra, jak nie wiem, skrzypce czy fortepian, to wszystko, co robią danego wieczoru, ma wpływ na to działanie. Więc nie potrafię powiedzieć, czy to pomaga. Na pewno powiem, że ma wpływ.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.